Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w piątek o poranku, a dziś naszym gościem jest profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, ale przede wszystkim socjolog i uważny obserwator rzeczywistości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
My również pozdrawiamy. Mówiłem o tym obserwowaniu nieprzypadkowo. Ja na przykład dzisiaj obserwowałem w drodze do radia okna poznańskich domów i albo widziałem w nich polskie flagi, to jeszcze po 11 listopada, albo czerwone pioruny strajku kobiet. I tego jest bardzo dużo. Nie chcę mówić na zapas o jakimś przepołowieniu, ale gołym okiem widać mobilizację i silne emocje, co tu dużo ukrywać. Jak pan to odczytuje?
Nie sposób tego odczytać w sposób jednoznaczny, bo nauki społeczne nie mają modeli, które pozwalałyby złożone zjawiska społeczne za pomocą prostych formuł ujmować.
Chociaż pan ma taką zdolność.
Ta zdolność jest nasycona dużym wymiarem subiektywnej interpretacji. Trzeba o tym pamiętać, bo zazwyczaj zapomina się o dwóch zasadach analizy. Jedna to jest zasada analizy psychologicznej, a druga zasada analizy socjologicznej. Ta pierwsza mówi tak. Nie znamy wszystkich swoich motywacji. Każdy psycholog, każdy psychiatra, każdy terapeuta powie, że nawet jeśli ktoś ma największą wolę uczciwego odsłonięcia swojego wnętrza, to nie znaczy, że rozumie motywy swoich działań.
Freudowskie to bym powiedział.
Ale, Freud był pierwszym z drugiego nurtu badaczy, którzy to analizowali, ale dzisiaj już tak zwane twarde badania w ramach neuronaukowych penetracji mózgu to pokazuje.
Wchodzimy już w głębsze sfery, panie profesorze.
Ale jest jeszcze drugi wymiar, o którym się też zapomina. Wymiar socjologiczny. W socjologii jest takie pojęcie niezaplanowanych, niezamierzonych konsekwencji. Unintended consequences. Nasze działania wytwarzają często w krótszej lub dłuższej skali efekty, które przez nikogo nie były zamierzane, planowane, wyobrażone. I jak to te dwie rzeczy sobie połączymy i spojrzymy na przykład na to, co pan widział na oknach, symboliczne komunikowanie przywiązania do albo pewnej wartości, albo do pewnej grupy, albo do pewnych aktualnych emocji, to trzeba powiedzieć po pierwsze, nie wiemy, co robimy. W podwójnym sensie, ludzie, którzy komunikują pewne rzeczy, nie muszą znać trafnie swoich własnych motywów, nie muszą rozumieć swoich emocji i zazwyczaj też nie są w stanie, ja się nie wymądrzam z perspektywy badacza czy doradcy, dotyczy to, co mówię także analityków, ludzi władzy, ludzie nie są w stanie ogarniać konsekwencji swoich działań.
Ale te konsekwencje są dosyć dalekosiężne, bo przynajmniej jeżeli chodzi o strajk kobiet, nie wygląda na to, żeby te emocje wygasały. Ja się może
Moment, są pewne wskaźniki dowodzące, że jednak wygasają, bo analiza hashtagów w sieci, w internecie.
A, o tym pan mówi.
Na przykład, prawda, pokazywała, że zainteresowanie przekazami strajku kobiet było znacznie w ostatnich dniach mniejsze niż jakieś 10 dni wcześniej. Więc tutaj wyraźnie widać wygasanie pewnych emocji.
Ale pewnie warto zastanowić się, skąd wzięły się te emocje. Ja chciałbym się powołać na dwa artykuły. Jeden to jest wywiad z panem w Super Expressie i taka ciekawa teza, która zaczęła robić już pewną karierę. Pan mówi o dwóch błędach. Jeden popełniony przez konserwatystów i tak zwany obóz dobrej zmiany. I to jest błąd socjologiczny. Natomiast lewica, liberałowie, jak zwał, tak zwał, no, ci buntownicy popełnili błąd cywilizacyjny. I teraz bym prosił... I popełniają to. Prosiłbym, żeby pan słuchaczom trochę więcej na ten temat powiedział. Ja znam tę wypowiedź, ale jest warte rozszerzenia.
Więc sądzę, że bo to jest wielowymiarowe, musimy jakby znajdować coś, co się wydaje punktem ciężkości, że środowiska rządzące, ich zaplecze aksjologiczne, a więc na przykład intelektualiści, także katolicy, księża profesorowie, popełnili błąd w diagnozie polskiego społeczeństwa z faktu, że obóz dobrej zmiany wygrał kolejne wybory jest jak że ma za sobą pasmo sukcesów wyborczych, wyciągnęli wnioski albo odczucie, to nie musiał być świadomie racjonalny proces, że w polskim społeczeństwie nastąpił silny zwrot konserwatywny, albo co najmniej ugruntowanie postaw konserwatywnych, tak jakby nie zauważyli, że Rafałowi Trzaskowskiemu udało się zmobilizować potężną energię antypisową, że polityka antypisu, chociaż nie pozwoliła wygrać wyborów przeciwnikom, to skonsolidowała sporą część społeczeństwa.
Wydawało się pewnie, że na chwileczkę, tak pewnie myślałem.
Tak, pewnie tak, że to było tylko uniesienia związane ze specyfiką kampanii wyborczej. Tymczasem, niezależnie od tego, co się działo w transformacji czy się ustrojowej, co się działo w ostatnie 5 lat rządów dobrej zmiany, następował pewien głęboki proces polaryzacji społecznej. Proces, który ja już kilkanaście lat temu, patrząc na konsekwencje internetyzacji życia społecznego, określiłem jako sytuacja, w której cywilizacja naukowo-techniczna kradnie nam dzieci i wnuki. Oni zostali pochłonięci przez wir cyfrowych stymulacji. To jest akurat sformułowanie profesora Snydera, znanego bardzo historyka. I ten wir cyfrowych stymulacji wyprowadził myślenie młodych ludzi poza wpływ tradycyjnych instytucji, jak szkoła, jak kościół, jak środowisko sąsiedzkie, jak oczywiście jak rodzice.
Jest jeszcze kolejna instytucja, smartfon, tak ją roboczo nazwijmy.
No to jest właśnie narzędzie do zasysania umysłów młodych ludzi, narzędzie, w którym implementowane są cyfrowe technologie uzależniające, żeby przykuć uwagę i zaangażować. I to, co się rozgrywało w polu debat ideowych, gdzie środowiska lewicowo-liberalne, mające pewne zaplecze teoretyczne niezłej jakości, mam na myśli na przykład jak portale Krytyka Polityczna czy Kultura Liberalna, nie miały przełożenia na efektywną opozycję. I ta nędza intelektualna platformowej opozycji głównie, ale także post-SLD-owskiej uśpiła środowiska dobrej zmiany.
A, znam to hasło, nie ma z kim przegrać, cytując klasyka.
Tak, może nie mieli z kim przegrać w planie tych ludzi, których widzieli w Sejmie przed sobą, którzy potrafili krzyczeć, wrzeszczeć, obrażać, nie potrafili programować wizji Polski. I to jest ten błąd socjologiczny, czyli błędna diagnoza procesów, które dają się opisywać narzędziami socjologicznymi, dają się w zasadzie zrozumieć, jak się wydaje. A błąd cywilizacyjny z kolei popełniany jest przez środowiska lewicowe, lewackie i liberalne, które jakby interpretując to, co się działo w tych ostatnich dniach, trafnie to mówiła jedna z pani redaktorek Tok FM, chyba Agnieszka Lichnerowicz, w jednej z dyskusji, w której uczestniczyłem, że jest to jakby dopełnienie spóźnionej rewolucji obyczajowej w Polsce. Dojrzały, zaawansowany, tutaj mówię w cudzysłowie, Zachód, tę rewolucję na polu przyzwalania na aborcję, przyzwalania na mnożenie genderowych tożsamości zrealizował wcześniej. Tymczasem to jest, ta rewolucja polega na tym, że jeśli efektem tych protestów będzie poluzowanie prawa aborcyjnego, to będzie oznaczało, że jakby Polska zapisze się do tej formy cywilizacji, która przeżywa rozpad, kryzys, o której zwolennicy demokracji liberalnej mówią, że jest w głębokim kryzysie, a może przeżywa zmierzch, że nie daje sobie rady z wyzwaniem, które idzie z Dalekiego Wschodu, że nie daje sobie rady z wyzwaniem, którym okazał się COVID. Proszę zwrócić uwagę, że wielu analityków zastanawia się, jak to jest możliwe, że w systemie, gdy bardzo łatwo jest zdobyć bardzo wiele informacji. Dojrzałe demokracje Zachodu, posiadające wspaniałe uniwersytety, think tanki i tak dalej, nie poradziły sobie ani dobrze z pierwszą falą COVID-u, ani z obecną. Mhm. Nasze problemy polskie, rzeczywiste, niektóre się biorą oczywiście z błędów rządzących, nie różnią się istotnie od błędów czy pułapek tamtych. Otóż w obliczu stres testu, jakim jest ta pandemia, demokracja liberalna wykazuje swoją niewydolność, a tym czasem...
A autorytaryzmy działają lepiej, tak ja to rozumiem.
Nie, no to nie takie proste. Nie, nie. To ja bym nie traktował tego jako alternatywy, z której nie ma ucieczki. Że tu mamy demokrację liberalną, a tu mamy autorytaryzmy.
Albo Francja, albo Chiny, mówiąc tak bardzo obrazowo. To jeszcze jest tak coś pośredniego.
Ja bym wolał wyjść z tej alternatywy i pójść na przykład tropę eksploracji myśli zawartej w najnowszej książce, czy jedynej książce Bartłomieja Radziejewskiego, Między wielkością a zanikiem, Rzecz o Polsce w 21 roku, który mówi...
Wertowałem tę książkę.
Tak, który mówi, eksplorujmy perspektywę republikanizmu neoklasycznego. To znaczy czegoś, co równoważy deficyty demokracji liberalnej, która kładzie nacisk na prawa, zapominając na prawa i wolności, zapominając o zobowiązaniach.
Czyli lekko, łatwo i przyjemnie i tak, żeby...
Inaczej mówiąc, jeśli wolność, jeśli chce wyzwanie Chin czy i autorytaryzmów Orientu może polega na tym, może znaczy tyle. Jeśli chcemy zachować wolność, to musimy jednak nałożyć sobie karby zobowiązań na naszą kulturę, na nasze zachowanie, karby powinności, bo inaczej nie zachowamy nawet połowy tej wolności, którą chcemy się cieszyć.
Stąd te postulaty, pańskim zdaniem, bardzo liberalne, daleko idące, choćby to, co później wyeksponował Strajk Kobiet, są... No, użyję pańskiego określenia.
To samobójcze cywilizacyjnie.
Nie prowadzą do niczego. No,
prowadzą do chaosu, zamętu, z którego wyjściem może być tylko przemoc.
To jest jedna z tez. Inna rzecz, o której mówiliśmy przed anteną. Pan mi zwracał uwagę na artykuł w Tygodniku Powszechnym, taką dużą analizę, dotyczącą tego, że to ma głębsze podłoże, to co się wydarzyło tak naprawdę w tych ostatnich tygodniach. Dlatego, że sprowadźmy to do takiego określenia. Najpierw PiS ujął się skutecznie za i dowartościował grupy społeczne, które po 89 roku były marginalizowane, pauperyzowane, niedowartościowane w warstwie symboli moralnej itd., itd. A potem, kiedy doszedł do władzy, tak naprawdę odwrócił to. To znaczy się opozycja, nie tylko ta w parlamencie, ale także w społeczeństwie, czy ci ludzie, którzy myślą inaczej, nie lubią PiS-u, byli po prostu koncertowo marginalizowani, odcinani od jakiegokolwiek wpływu na rzeczywistość i upokarzani i to po prostu musiało odbić w drugą stronę.
Taki mechanizm wystąpił, tylko autorzy tego cennego tekstu, pani Paulina Górska i Marcin Napiórkowski, tekstu, który jest wyważony, ja sądzę, w jakiś sposób uczciwy, także nie tylko intelektualnie, ale uczciwy wobec Polski, nie dostrzegają pewnego elementu, że w środowiskach opozycji i także w środowiskach tej młodzieży, która wyszła na ulicę, mieliśmy do czynienia z procesem swoistego autoupokorzenia. Bo żeby mobilizować w obliczu sukcesu polityki transferów społecznych, żeby mobilizować swoich zwolenników, to środowiska platformerskie konsekwentnie grały kartą antyhodowania odruchów stereotypów antypisu. Czyli mieszały rzeczywiste, racjonalne tezy krytyki wobec rządzących ze przestrzeliwaniem tej krytyki w pewnej racjonalnej nadziei, że nieracjonalna mobilizacja swoich zwolenników umożliwi zachowanie im pewnego opozycyjnego pola posiadania. Ale efektem tego było wmawianie swoim zwolenników, że oni są naprawdę gorszym sortem. Nadużywanie tego niefortunnego zresztą cytatu ze słów Jarosława Kaczyńskiego. Inaczej mówiąc, autorzy tego tekstu w Tygodniku Powszechnym jakby nie dostrzegali, że to swoiste poniżenie środowisk krytycznych wobec rządzących było realizowane rękoma przywódców obozu opozycyjnego jako narzędzie mobilizacji i chronienia przed rozproszeniem
się. Ale dosyć skuteczne. Panie profesorze, nasz czas dobiega końca. Bardzo krótko jeszcze tylko, czy da się rozmawiać z taką, w takich warunkach, choćby z tą młodzieżą, która wyznaje kulturę memów, co widać choćby na tych kartonach, jakie objawiły się w czasie tych protestów, strajków, jak zwał, tak zwał.
Wie pan, jako początkujący staruszek, nie wiem, czy się da, czy ja bym potrafił rozmawiać, natomiast uważam, że trzeba rozmawiać,
bo
nawet z kimś, kto poprzez język wulgarny agresji, gniewu i pogardy zrywa dialog, bo przecież takie komunikaty były wysyłane przez protestujących, trzeba rozmawiać, bo nie będziemy strzelali do swoich dzieci i wnuków.
I to jest bolesna, ale celna puenta. Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
Dziękuję wzajemnie wszystkim życzę dobrych pomysłów przez cały dzień.
Kluczowy temat.